Dźwigaliśmy ziemię tragami, przynosząc ją z odległości 50 metrów, cały czas biegiem i nad samą krawędzią kamieniołomu. Ściana miała kilkadziesiąt metrów wysokości i była w tym miejscu zupełnie prostopadła. Biegiem nosiliśmy ziemię, Aka poganiał razem z nami i bił bez przerwy kijem po plecach, rękach, głowach i twarzach. My stawialiśmy tragę na ziemi, żeby inni napełniali ją ziemią, a Kapo w tym czasie nas bił. Szybko nachylaliśmy się po tragę i łapaliśmy ją, nie patrząc, że jeszcze ją ładują. Jedna, dwie łopaty ziemi w twarz i na głowę i biegiem nad samą krawędzią, a Kapo za nami i bije bez przerwy. Po kilkunastu minutach spostrzegłem, że godziny nie wytrzymam. Utłucze mnie, pomyślałem. Dobrze, ale i ciebie, bandyto, też szlak trafi, a mnie będzie przyjemniej iść do nieba w takim towarzystwie. Kapo był małego wzrostu. Postanowiłem, że gdy będzie tuż przy mnie, złapać go w pół i przewrócić się do tyłu. Jak się uda, to fruwamy wtedy razem na dno kamieniołomu, a tam już klops, placek, koniec. Zacząłem się na niego czaić, lecz za każdym razem, gdy bił i przebiegał obok mnie, był trochę za daleko i bałem się, że jak go złapię, to mi się wyrwie, bo to przecież silne, wyżarte bydle. No nie wiem, jakby to się wreszcie skończyło, bo nagle stop. Odesłał nas do łopat, a wybrał następnych czterech, z którymi robił to samo, co z nami. Ganiał i bez przerwy bił. Po nich jeszcze gonił dwa razy po czterech ludzi. Z tych 16 trzech trzeba było już na plecach przynieść do obozu. Ja miałem kilka guzów od kija, całą głowę i twarz miałem umazaną krwią. Schubertowi udało się. Kapo nie wyznaczył go już do żadnej grupy. Tym razem wymigałem się od śmierci. Następnego dnia, gdy już przed zakończeniem pracy zeszliśmy na dół do kamieniołomu, okazało się, że zeszliśmy co najmniej godzinę za wcześnie. Kapo został jeszcze na górze. Nie wiedzieliśmy, co robić, więc stanęliśmy w kupie i czekamy na zakończenie pracy. Napatoczył się jakiś esesman. Gdy mu wytłumaczyli, dlaczego stoimy i nic nie robimy, kazał nam ładować na wózki wywrotki kamienie dla młyna. Gdy ładowaliśmy kamienie, wpadł między nas jakiś bandyta Kapo, wielki, rudy, szczerbaty. Miał on w ręku kawałek trzonka od łopaty, którym walił nas po głowach. Wszystkich. W łeb, łeb, łeb i popędził dalej. Wtedy wszyscy jak na komendę przestali pracować, tylko każdy zdjął czapkę i macał się po uderzonym miejscu, ma guza czy nie ma. Pomacałem też przez czapkę, guz jest i to nawet spory, nie spuszczałem jednak Kapa z oczu. Nie oglądał się wcale i znikł mi z oczu za pobliską szopą. Byłem taki zły na Kapa, że chociaż już poszedł, dalej patrzyłem w tym kierunku, gdzie on poszedł, za szopę. I co to? Widzę, że na samym dole, pół metra od ziemi, coś się wysuwa zza szopy. Rudy łeb Kapa. No, że rudy, to tylko się domyśliłem, bo z tej odległości już ciężko było odróżnić kolor włosów. Domyśliłem się, że schylony mocno do ziemi podgląda, co my robimy. Był to dobrze mi znany z zabaw lat dziecinnych trik. Jak chciałem coś podglądać zza rogu, to kładłem się na ziemi i wtedy trudniej było mnie zauważyć. Jak go zobaczyłem, a widzę też, że nikt nic nie robi, pomyślałem sobie, że będzie bił. Patrzę, gdzie jest i co robi Schubert. Podchodzę do niego, daję mu znak i ciągnę go dyskretnie w stronę wózków, a on zdjął czapkę i mówi: mój Boże kochany, i za co on mnie uderzył? Tak, pytaj się Boga, to cię walnie jeszcze raz i cię zabije. Chodź tu za wózki, bo będzie znów bił. Po drugiej stronie wózków była długa i wysoka kupa kamieni. Przeszliśmy między wózkami niby to po to, żeby ładować kamienie z tamtej strony wózków. W chwilę później wyskoczyło to rude bydle i jak zaczął operować po głowach tym swoim uciętym trzonkiem od łopaty, to z grupy naszej znów czterech trzeba było na górę nieść. W tym czasie, gdy Kapo bił, my dwaj skryliśmy się za kupę kamieni i udawaliśmy, że wybieramy kamienie do ładowania. Kapo wcale nas nie zauważył. Nie wiem, może gdyby nas zauważył, nie byłoby nam bardzo przyjemnie. W tym czasie Stefan pracował tam, gdzie klinami rozbijano wielkie kamienie na mniejsze. Robili oni przy cywilnym majstrze. W ten sposób nie byli tak narażeni na bicie przez kapów. Tu już więcej zależało od tego, czy cywil był niezłym człowiekiem, czy bydlakiem. Cywile też bili, ale tego Stefek chwalił, że dobry chłop. Stefan pytał go, czy przyjmie do tej grupy jeszcze jednego, na co on kiwnął potakująco głową. Schubert bał się. Namówiłem go, żeby szedł tam, niech tylko uważa, żeby go kapo nie odszukał. O siebie się nie bałem. Wiedziałem, że złapać się nie dam, poza tym czułem, że nie będzie mnie szukać, bo wiedział już, że ja nie fasuję kantyny. Pytał mnie zaraz następnego dnia, gdy przyszedłem tam za Schubertem, czy mam kantynę. Gdy powiedziałem, że nie mam, obiecał mi, że sprawdzi na moim bloku, a jak się przekona, że go oszukałem, to już ja go popamiętam. Tak jak przewidywałem, tak się stało. Kapo szukał Schuberta po wszystkich trzech kamieniołomach. Widziałem go kilka razy, jak chodził od jednej grupy do drugiej i przyglądał się tym, którzy byli niskiego wzrostu. Szukał Schuberta, lecz Stefek już pilnował, żeby go nie znalazł. Spotkali się przypadkowo po kilkunastu dniach. Kapo dla formalności uderzył tylko raz Schuberta w twarz i w ten sposób zerwali na zawsze istniejące między nimi stosunki. Potem poprosiłem Srokę i ten znów przeniósł mnie do pracy na górze. W październiku i listopadzie zwolniono do domu trochę Ślązaków. Zwalniano dwa razy w tygodniu grupy po 30-40 osób. Pewnego dnia wywołano do zwolnienia Schuberta, nie puszczono go jednak, bo miał na łopatce czyraka i kazano mu przybrać na wadze, bo był za chudy. Odesłano go do rewiru, szpitala obozowego. Tam dokarmiono go i zlikwidowano mu czyraka. Wreszcie zwolniono z rewiru, ale w tym czasie zakończono zwalniania i nikogo nie wysyłano do domu. W czasie, gdy Schubert był na rewirze, wszyscy księża zostali przesłani do Dachau. Schubert martwił się, że o nim zapomniano. Poradziłem mu, żeby zakręcił się koło kancelarii, jak zobaczy raport Führera, żeby mu się przypomniał. Tak też zrobił i już po trzech dniach, w czasie rannego apelu, został wywołany. Wiedziałem, że do domu. Tego dnia, pracując na górze, często kręciłem się w pobliżu bramy, żeby zobaczyć go już po cywilnemu. Gdy znów przechodziłem w pobliżu bramy, widzę, stoi Józio w futrze z kapeluszem w ręku, przy nim walizka. — Cześć, Józiu, trzymaj się! — zawołałem przez druty. Na to on zrobił dyskretny znak krzyża i cicho powiedział. — No, Stachu, ja o tobie nigdy nie zapomnę. — Możesz gadać — pomyślałem. Już ja wiem, jak to ci, co wychodzą, nie zapominają o tych, którzy tu zostają. Tym razem omyliłem się. Schubert wyjechał w pierwszej połowie grudnia. Za kilka dni otrzymałem już od niego pierwsze pieniądze i otrzymywałem ich tyle, że do końca pobytu w obozie na swym koncie miałem sporą sumę pieniędzy. Jeszcze przed świętami otrzymałem od niego paczkę żywnościową, po świętach drugą, w Guzem trzecią, a czwartej już mi nie oddali. Każdego roku otrzymywałem od niego paczkę odzieżową, a gdy w 43 roku wolno było przysyłać paczki w nieokreślonej ilości i wadze, otrzymywałem dwie paczki tygodniowo, każda około 2-3 kg wagi. Paczki te miały taką zawartość, że nie mieli co z nich ukraść i zawsze otrzymywałem je w całości. Schubert spowodował przysłanie mi do Guzen mandoliny, która stała się zaczątkiem zespołu muzycznego. Otrzymywałem dużo paczek od obcych mi ludzi ze Śląska. Z Wodzisławia przysyłali mi Gertruda Glormes i Emilia Tatuś. Te przysyłały mi paczki każdego miesiąca. Inni z Rybnika, z Piekar i innych miejscowości przysyłali mi po jednej paczce. Czasem z jakiejś miejscowości otrzymywałem kilka, lecz nazwisko nadawcy na każdej paczce było inne. Wysyłanie tych paczek organizował Schubert. Zorganizował on też pomoc dla mojej matki i siostry. Każdego miesiąca otrzymywały od niego od kilkudziesięciu do kilkuset marek. Zastanawiałem się nieraz, co też on myśli o tym, że minął rok, ja żyję. Dwa lata, ja żyję. Trzy, żyję. Cztery, jeszcze żyję. I w końcu, po pięciu latach, 10 lipca 1945 roku, zjawiłem się u niego w Katowicach. Poznał mnie. A poznać mnie wtedy było ciężko, bo chociaż miałem dopiero ukończone 27 lat, nikt, kto mnie nie znał, nie liczył mi mniej jak 42-45 lat. Józef Schubert pokazał, że potrafi pamiętać o tym, kto mu w miarę swojego sprytu i umiejętności pomógł. Nie można było powiedzieć tego o innych księżach. Kapem kamieniarzy w Mauthausen był Emil Ślązak, który siedział już kilka lat w obozie. Był on wielkim opiekunem księży. Otoczył opieką również księdza B., który pochodził z tej samej miejscowości, gdzie mieszkała żona Emila i syn. Ksiądz B. obiecywał zawsze Emilowi, że gdyby go zwolnili, to zaopiekuje się jego żoną, a syna będzie kształcił. Gdy B. zwalniali, Emil poprosił go, czy nie mógłby zostawić mu swoich rękawiczek. Odmówił, mówiąc, że jemu przecież jak wyjdzie z obozu, rękawiczki też będą potrzebne. Mówił mi Krukowski jeszcze w Mauthausen i kilka razy powtórzył mi to w Warszawie, że Emil żalił się na B. Gdy żona Emila odwiedziła B., żeby się czegoś o mężu dowiedzieć, ten wcale z nią nie rozmawiał, lecz kazał ją wygnać i więcej do niego nie wpuszczać. O, to jest dopiero właściwie pojęta przez niektórych ludzi wdzięczność za uratowanie im życia. Bo w tym przypadku spokojnie mogę twierdzić, że Emil tym księżom, którymi się opiekował, uratował życie. Nic nie robili, tylko grzali się przy ogniu w szopach, w których pracowali kamieniarze, a jeszcze dostawali od Emila żarcie. Nie byli narażeni na ciężką pracę i bicie, nie chodzili głodni. Takich ludzi jak Schubert mało można było spotkać. Mówiłem już o tym, że Schubert spowiadał ludzi bezinteresownie. Inni brali za spowiedź porcję kiełbasy, margaryny lub pół porcji chleba. Taka była cena. Gdy w roku 1949 odwiedziłem Schuberta i w rozmowie poruszyliśmy ten temat, Schubert starał się tłumaczyć ich, mówiąc, że przecież oni też chcieli żyć. A ty nie chciałeś żyć? Spytałem go. Więc dlaczego ty tego nie robiłeś? Dlaczego ty nie brałeś? Nie odpowiedział mi na to. No nie wiem, dlaczego ci, którzy dokładnie, drobiazgowo opisują życie w obozach, nigdy tego tematu nie poruszyli. Może dlatego, że wszyscy, którzy opisują życie w obozach, siedzieli w nich dopiero od 1943 roku. Jeden Gustaw Morcinek przesiedział 5 lat, reszta to milionerzy, jak z lekceważeniem starzy więźniowie nazywali tych, którzy przyszli późno do obozu. Nazywano ich milionerami dlatego, że mieli olbrzymie numery, gdy starzy więźniowie mieli małe numery. Gdy czytałem książkę Lafita Życie to walka, w której opisuje on życie w Mauthausen, do którego przywieziony został w 1943 roku, w lecie czy też na jesieni, w pewnym momencie serdecznie się roześmiałem. Pisał on, nie wiem, czy dosłownie, no tak jak ja to powtarzam, lecz sens jest ten sam. A więc pisał on tak. Po 3 tygodniach zaczęły przychodzić pierwsze paczki żywnościowe i był to już najwyższy czas, bo niektórzy z nas zaczęli już słabnąć. No wierzę w to, że zaczęli słabnąć, lecz uśmiałem się z tych 3 tygodni. My na paczki czekaliśmy prawie 3 lata. Oficjalnie było wolno przysyłać tylko 1-kilogramową paczkę na święta Bożego Narodzenia. W Mauthausen w 1940 roku tylko Ślązacy otrzymywali paczki częściej. Jeśli ktoś, omijając przepisy, wysyłał więcej paczek, to więzień mógł je dostać. W opowiadaniu moim będzie mowa i o tym, jaki przełom w życiu obozowym spowodowały przysyłane paczki. Odbiegłem daleko od tematu, lecz jak już zacząłem opisywać moje współżycie z Józefem Schubertem, to chciałem ten temat doprowadzić do końca. W tym czasie, gdy pracowałem razem z Schubertem przy wózkach, często urywałem się od roboty, spotykałem się ze Stefkiem i szliśmy polować na niedopałki, ogryski lub głąby. Stefek w swoim ryzykanstwie dochodził do tego, że w ciągu dnia wchodził spać do wieżyczek małej linii posterunków rozstawianych na noc wokół obozu mieszkalnego, które nazywaliśmy gołębnikami. Gdy nikogo w pobliżu nie było, właził on po drabinie do takiego gołębnika i spał. Wiedziałem o tym, gdy wyczuwałem, że zbliża się południe albo koniec dnia, kręciłem się w pobliżu i w odpowiednim momencie, gdy powietrze wokół było czyste, rzucałem w gołębnik małymi kamieniami. Gdy Stefek odpukał, to znaczyło, że już nie śpi, tylko rozgląda się przez szpary między deskami i za chwilę będzie złaził. To dla mnie był ciężki moment, bo za każdym razem bałem się, żeby go nie złapano. Jednego razu Stefanowi zachciało się spać w słomie. Wszedł na strych budynku, w którym było krematorium. Pracowała tam grupa robocza Stefana. Chłopaki wiedzieli, że on siedzi w słomie, a pilnowali, żeby go na czas ostrzec, gdyby SS-man lub kapo wchodził na górę. Nie ustrzegli. Jeden rudy i strasznie krzykliwy SS-man wszedł po rusztowaniu na dach przez małe okienko w dachu na strych i prosto na Stefana. Złapał go, sprowadził na dół i zaczął zadawać pytania. Imię, nazwisko, skąd pochodzi, czym jesteś z zawodu?
W czasie wojny byłem urzędnikiem, a przed wojną podchorąży Wojska Polskiego. Udział w wojnie brałeś?
Brałem.
Gdzie?
Powiedział mu gdzie.
To z Niemcami się biłeś?
Biłem.
To strzelałeś do Niemców?
Strzelałem.
To znaczy, że biłeś Niemców?
Biłem.
To teraz ja ciebie będę bił.
Bił Stefana tak, że ten przewracał się w błoto, bo tego dnia po deszczu było wielkie błoto. I w tym błocie padnij, czołgaj. Padnij, czołgaj się i znów bicie i znów padnij i czołgaj się. Stefan zamienił się już w jedną kupę błota, a ten wciąż go ganiał. Przechodziłem w tym czasie obok nich, jak zwykle krokiem szybkim i zdecydowanym, jak człowiek, któremu się bardzo śpieszy i który wie, gdzie i po co idzie. Zobaczyłem, jak Stefan jeździ brzuchem po błocie. Nie wiedziałem jeszcze, za co on podpadł. Wlazłem między cegły, część cegieł zwaliłem z kupy na ziemię i zabrałem się znów do układania ich. Chodziło mi o to, żeby mieć podstawę do zatrzymania się w tym miejscu, żeby obserwować, jak Rudy bije Stefana i jak to się skończy. Gdy już skończyło się bicie i czołganie w błocie, wleźliśmy ze Stefkiem w jakiś kąt, gdzie patykiem staraliśmy się chociaż z grubsza zgarnąć z ubrania błoto i Stefan opowiedział mi, w jaki sposób wpadł. Doszliśmy do wniosku, że lepsza jest wieża, ale w niej słomy nie było, a robiło się coraz zimniej. Za to spanie dostał Stefek jeszcze oficjalną karę 15 kijów w tyłek na koźle i stanie do 12 w nocy pod wieżą. Po pewnym czasie znudziła mi się praca przy wózkach, przyłączyłem się do grupy, która ciągnęła olbrzymi walec. Walcowaliśmy garaże, te same, w których poznałem Schuberta. Kamienie już były ułożone i należało ubić je walcem. Walec ten ciągnęło 40 ludzi. Do brzegów walca przymocowano druty, które były poprzetykane drążkami. Byliśmy ustawieni przy drążkach dwójkami, po 10 dwójek po każdej stronie i ciągnęliśmy walec oparci brzuchami o drążek. Pamiętałem o tym, że nigdy nie wolno ciężko pracować, bo każdy ruch czy wysiłek to niepotrzebna strata energii. Przy walcu pracowałem tak, że nachylałem się mocno na drążek i wisiałem na nim, ale nie ciągnąłem. Nikt się na tym nie połapał. Raz tylko, gdy mijało nas dwóch SS-manów, jeden drugiemu pokazał mnie i powiedział: patrz, ten to potrafi się koncertowo obijać. Przetłumaczył mi te słowa mój wspólnik od drążka, którego nauczyłem, jak to się robi. Musiałem mu powiedzieć, bo drążek nasz musiał utrzymać się równo. Po uwadze SS-manów zastanowiłem się, po czym oni poznali, że ja się obijam. Tropnąłem się.
nogi mnie zdradziły. Całym tułowiem wysunięty byłem do przodu, jak w wielkim wysiłku, lecz nogi były prosto, jak przy zwykłym chodzie, a nie naprężone i wyciągnięte bardziej do tyłu, jak powinny być przy dużym wysiłku. Gdy się w tym połapałem, ciągnąłem uczciwie zawsze wtedy, gdy niebezpieczeństwo było tuż przy mnie.